Dzień dobry, witam Cię bardzo serdecznie i zapraszam do podcastu Manager Plus, w którym opowiadam o tym, jak zwinnie zarządzać sobą i biznesem. Dzisiaj taki temat, który wszyscy bardzo lubią, temat konfliktów. Będziemy rozmawiali o pewnym takim aspekcie, który dotyczy konfliktów, a mianowicie tego, z czego one się biorą. Jakie są najczęstsze źródła konfliktów i powiemy też parę słów o tym, w jaki sposób interweniować w takich sytuacjach, jak z tych konfliktów wychodzić, jeżeli mamy takie, a nie inne źródła powstawania tych konfliktów. To jest taki temat, który bardzo dobrze siada, że tak powiem kolokwialnie, jeśli chodzi o różne moje rozmowy z liderami, rozmowy mojej gościni podcastowej, liderami, i właśnie o tym chcieliśmy dzisiaj z Wami trochę porozmawiać. Bardzo zapraszam do wysłuchania tego odcinka. To zaczynajmy. Dzisiaj będę rozmawiał z Olą, która tutaj często bywa ostatnio.
Cześć wszystkim.
Dużo ostatnio pracujemy razem i też to jest takie naturalne, że chcemy o niektórych rzeczach opowiadać, które pojawiają się na naszych spotkaniach właśnie takich liderskich. No i dzisiaj taki temat wybraliśmy, który dotyczy pewnego obszaru dotyczącego źródeł konfliktu. Powiemy Wam o czymś, co się nazywa tak szumnie kołem konfliktu Moore'a. Moore to jest taki człowiek, który jest związany mocno z mediacjami. Christopher Moore napisał takie opasłe tomisko, które bardzo często jest polecane przy różnych tematach mediacyjnych. Mediacje, praktyczne strategie rozwiązywania konfliktu. I on przez kilkadziesiąt lat pracował z różnego rodzaju organizacjami rządowymi i nie tylko, w wielu krajach zajmował się właśnie konfliktami, a tak naprawdę jest specem od mediacji. I zwrócił uwagę na coś, co jest, myślę, mega istotne, jeśli chodzi o konflikty. Mianowicie to, z czego te konflikty wynikają, z czego się one biorą, i to są w sumie bardzo proste rzeczy, ale jak usłyszycie o tym, co będziemy tutaj dzisiaj mówić, to zobaczycie, że bardzo momentami otwierają głowę.
Ja się bardzo cieszę, że ten temat poruszamy, bo to jest też temat, który trochę porządkuje nasze myślenie o konfliktach. I tak jak we wstępie powiedziałeś, że to jest lubiany temat, w ogóle temat konfliktów, to on jest lubiany dlatego, że bardzo dużo praktycznych rozwiązań nam daje. A koło Moore'a jest dodatkowo jeszcze takim elementem, który to uporządkowanie pozwala sobie przełożyć właśnie na konkretne rozwiązania, bo dzięki temu, że wiemy, z jakiego źródła mamy konflikt i możemy sobie odkryć to źródło, to też możemy przejść w stronę tego, jak w związku z tym pracować z tym konfliktem, i nie robimy błędów, czyli nie rozwiązujemy jakiegoś konfliktu metodami, które powodują, że on jest nierozwiązywalny. Więc to jest super, super praktyczne.
To koło konfliktu dobrze sobie jest tak wyobrazić, że to jest taki pie chart, czyli taki wykres tortowy trochę. To jest taki torcik, który ma 5 różnych kawałków i każdy z tych kawałków sobie za chwilę omówimy. Zaczniemy od pierwszego, myślę w sumie prostego, bo to jest taki kawałek, który dotyczy konfliktu, który wynika, którego źródłem są informacje. Wszystkie dane, które w jakiś sposób w naszych organizacjach, zespołach, w naszych rozmowach, w rodzinach też, w relacjach takich towarzyskich, nietowarzyskich przetrawiamy i które przez nas przenikają. No i to jest takie pierwsze źródło konfliktu, jakby konflikt danych, i te dane mogą być na różne sposoby interpretowane i ta interpretacja, myślę, jest tutaj takim głównym też powodem, że te dane, które są w miarę obiektywne, bo one są obiektywne same w sobie, można tak powiedzieć, one są surowe, do nas przychodzą, ale my jesteśmy takim zjawiskiem egzystencjalnym, który potrafi bardzo fajnie abstrahować te dane z rzeczywistości. To, w jaki sposób my wyciągamy czy abstrahujemy te dane z tego naszego otoczenia, no ma duży wpływ na to, w jaki sposób my te dane postrzegamy, jak je rozumiemy, ale też może być przyczyną właśnie takich sytuacji konfliktowych.
Czyli mówisz tutaj o takich dwóch aspektach, bo mówisz z jednej strony o tym, w jaki sposób my interpretujemy dane, a z drugiej strony mówisz o tym, jaka jest procedura tej interpretacji danych.
I do tej interpretacji danych, sposobu, że ci wejdę w słowo, tutaj chciałbym zachęcić naszych słuchaczy do wysłuchania odcinka podcastu o drabinie wnioskowania. To jest mniej więcej właśnie to, jak pracujemy z naszymi przekonaniami, bo to, co powiedziałem wcześniej, to nasze podejście do interpretacji danych jest czymś takim naturalnym. My jakby z pudełka te dane interpretujemy. W ogóle my jako ludzie mamy tę zdolność do abstrakcji, trochę tak jak naukowcy, nie, że wybieramy różne jakieś takie zjawiska z naszego otoczenia, próbujemy przeprowadzać różnego rodzaju eksperymenty, budować jakieś teorie, ale to, co my wybieramy i to, co my interpretujemy, to jest zależne od nas. Nie? I to jest właśnie to miejsce, gdzie pojawiają się różnego rodzaju przekonania i te przekonania, ten wybór tych danych może powodować, że no nie do końca wybieramy to samo, co na przykład koledzy, koleżanki z naszego zespołu, nasz szef. Inaczej po prostu to wszystko przetwarzamy, nie?
Oprócz tego, tym źródłem konfliktu może być też to, że korzystamy po prostu z różnych materiałów, z różnych dostępnych publikacji, z różnych dostępnych dokumentów i nawet już nie sama interpretacja, ale korzystanie z różnego rodzaju miejsc, z których te dane bierzemy, to też może powodować, że uzyskujemy finalnie różne dane, no i do konfliktu już niedaleko.
Tak, i te dane mogą być błędne, no to jest taka w sumie prosta rzecz. Komuś w naszym zespole może brakować informacji, mógł czegoś nie doczytać, czegoś nie dosłuchać. Teraz też słuchamy podcastów, więc pewne rzeczy można dosłuchiwać. Albo no mógł je trochę inaczej zinterpretować, o tym już żeśmy dużo tutaj powiedzieli. No i też w zespołach naszych mamy do czynienia z ludźmi, którzy różnie podchodzą, dla niektórych w ogóle to nie jest takie ważne, do procesu priorytetyzacji informacji, nie? Że możemy nadawać zupełnie różne
to
priorytety
ważne.
Do tego, co czytamy, do tego, co oglądamy, do tego, co słuchamy. To wszystko bardzo mocno przekłada się też na relacje później, na to, w jaki sposób podchodzimy w tych relacjach do rozwiązywania zadań, problemów, w jaki sposób podejmujemy decyzje i tego typu rzeczy.
W związku z tym, jeśli w konfliktach zobaczycie, że źródłem danego konfliktu są dane, są informacje, które mamy, no to warto wtedy zastanowić się, w jaki sposób my możemy ten konflikt rozwiązać, bo tym, co możemy zrobić, najprostszą rzeczą w takiej sytuacji, którą możemy zrobić, to jest przede wszystkim zweryfikować informacje, czyli sprawdzić, z jakich źródeł te informacje pozyskaliśmy i czy mamy zgodę co do tego, że te źródła są źródłami, które akceptujemy i które uważamy za słuszne.
Kwestie dotyczące tego, w jaki sposób będziemy zbierać informacje, w jaki sposób my będziemy je interpretować, co jest dla nas ważne też w tych informacjach, to jest też rzecz taka, którą możemy sobie dogadać, którą możemy jakoś zakontraktować, a w sytuacjach takich już podbramkowych, kiedy faktycznie czujecie, że sami sobie nie radzicie, no to taka rzecz, którą się też często robi, nie wiem, czy jakoś tak świadomie o tym wszyscy myślimy, to jest zatrudnianie kogoś z zewnątrz. To może być ekspert zewnętrzny, to może być jakiś konsultant, ale to może też być ktoś z innego zespołu, na przykład projektowego.
Czyli taki z zewnątrz naszego konfliktu, niekoniecznie z zewnątrz organizacji, tak?
Tak, no też w mediacjach często tak jest, że zanim pójdziemy tak grubo i zatrudnimy jakiegoś mediatora z zewnątrz, który się tym profesjonalnie zajmuje, to można sobie zatrudnić mediatora z innego zespołu, kolegę, koleżankę, który nam pomoże jakby w takiej sytuacji konfliktowej. Spojrzy tak z boku trochę.
Tutaj w sytuacji konfliktu danych ten ekspert będzie swego rodzaju autorytetem i na ten autorytet, jeśli obie strony się zgodzą, to wtedy będziemy mówić o tym, że możemy ten konflikt rozwiązać, no bo to, co powie autorytet, będzie rzeczą, która stanowi dla nas podstawę do budowania potem dalej już porozumienia. Myślę, że jeszcze jeden ważny element bym zwróciła uwagę przy konflikcie danych, czyli udzielanie pełnych informacji, czyli nauczenie się, to pewnie jest bardziej procesowa sprawa, ale uczenie ludzi tego, żeby dawać sobie pełne informacje, żebyśmy nie przechowywali gdzieś informacji, chociażby na swoich dyskach jakichś zakamuflowanych, albo w jakichś notatkach, które nie są udostępniane innym, bo ta transparentność też pomoże nam unikać takich konfliktów.
I to nie róbcie sobie takich założeń, że tego nie powiem, bo to pewnie jest takie trywialne i to wszyscy wiedzą, nie? To jest ta klątwa wiedzy czasami, o której się mówi, że pewnych rzeczy jakby nie mówimy, bo zakładamy, że to jest jakby jasne dla wszystkich, nie? A wiele rzeczy nie jest jasnych i o wielu rzeczach trzeba mówić nawet po kilka razy na zasadzie takiej trochę zdartej płyty, żeby do ludzi to dotarło i żebyśmy wszyscy mieli takie wspólne rozumienie, wspólną płaszczyznę właśnie takiego porozumienia.
Czyli jakbyśmy mieli takie trzy rzeczy, jak w jaki sposób rozwiązywać i docierać się w sytuacjach, gdzie źródłem konfliktu są dane, to na pewno by to było weryfikowanie informacji. Moglibyśmy też udać się do autorytetu, eksperta, który rozwiąże nam ten konflikt i nauczenie się udzielania pełnych informacji.
Drugim kawałkiem naszego torcika będą wartości. Wartości to jest też bardzo ważne źródło konfliktów. Często jakoś sobie nie zdajemy z tego sprawy, że właśnie powodem tego, że się kłócimy w zespole, czy dochodzi do jakichś takich sytuacji konfliktowych, są właśnie wartości. Wartości to jest kompas naszego życia, naszej pracy, naszych relacji, czyli pewien kierunek, w którego stronę idziemy. Po drodze są różnego rodzaju cele, wartości nie są celami, ale to są nasze jakieś takie punkty odniesienia, które w życiu mamy i które pomagają nam podejmować decyzje, ale też pomagają nam wychodzić z różnych takich sytuacji impasowych mimo wszystko.
I konflikt na poziomie wartości jest takim bardzo głębokim konfliktem, bo dotyka naszej osoby, bardzo mocno naszej tożsamości i tego, w co niekiedy wierzymy. W związku z tym to nie jest tak, że możemy tutaj zrobić te same zabiegi, jak mówiliśmy o rozwiązaniach w przypadku konfliktu danych.
Tak, najczęściej jak myślimy sobie o konfliktach spowodowanych wartościami, to jest to, co powiedziałaś, to są konflikty, które dotyczą wartości wynikających z różnego stylu życia, z jakiejś ideologii, w które wierzymy, z religii, w której jesteśmy, którą wyznajemy. To są takie bardzo głębokie rzeczy, ale nie tylko, bo tak jak ostatnio nawet rozmawialiśmy z liderami, z liderkami w jednej firmie, można powiedzieć, że to są takie wartości typu górne C, takie bardzo wysokie, nie? Bo mogą być też wartości, które no, dla wielu z nas nie są jakby wartościami, a faktycznie z wartości naszych takich niższych wynikają.
Czyli na przykład możemy powiedzieć, że dla kogoś wartością jest estetyka i ta estetyka powoduje, że bardzo cyzeluje wszystkie prace, które ma do wykonania w projekcie, wszystkie zadania muszą być mocno dobrze zrobione. I to nawet nie mówię o sytuacji przegięcia takiego perfekcjonizmu, ale po prostu, że to jest dla kogoś ważne. A wyobraźmy sobie osobę, dla której ważna jest na przykład realizacja celu i już widzimy, że zrobienie, wykonanie będzie ważniejsze dla tej osoby niż bardzo mocne wchodzenie w głąb i estetyczne wykonanie zadania.
To podałaś teraz nasz przykład. No, dla mnie estetyka jest ważna, a dla ciebie jest ważna realizacja celu. Bardziej chyba niż estetyka i błędy, które gdzieś tam po drodze wynikają z tej realizacji celu. Nie?
I na tej płaszczyźnie może dochodzić do konfliktów i to będzie właśnie konflikt, który nie jest konfliktem danych. To nie jest tak, że mamy inne dane, tylko po prostu inne wartości, które są dla nas ważne, powodują, że inaczej się zachowujemy, inaczej realizujemy działania.
Dobra, no to teraz porozmawiajmy chwilę o możliwych interwencjach w takich sytuacjach. Mamy konflikt wartości, co możemy zrobić?
Przede wszystkim możemy się umówić, czyli możemy też, ale możemy zakontraktować naszą pracę. Czyli możemy umówić się na to, w jaki sposób chcemy, żeby nasze wartości były realizowane w życiu. Bardzo często na różnych spotkaniach, szkoleniach z liderami mówimy też o tym, że za wartościami stoją konkretne zachowania. W związku z tym, jeżeli odkleimy się trochę od naszych wartości i zaczniemy rozmawiać o konkretnych zachowaniach, być może znajdziemy takie wspólne zachowania, które dla jednej i drugiej strony są okay.
Taka druga rzecz, która może być interwencją i tutaj chwilę się kiedyś nad tym zastanawiałem, czy to faktycznie jest dobre, ale ma to głęboki sens. Mianowicie Christopher Moore mówi o tym, żeby w sytuacjach konfliktu wartości nie rozmawiać o wartościach, jakby nie pokazywać, że problem leży w twojej czy mojej wartości. Problemem nie jest to, że ja cenię sobie, że dla mnie ważna w życiu jest estetyka, a dla ciebie realizacja celów, tylko żeby porozmawiać bardziej o konkretnej sytuacji, z którą macie do czynienia. Bo rozmowa o wartościach, jak powiecie komuś, bo twoją wartością jest estetyka, to jakoś tak automatycznie zakłada to, że dotykamy czegoś, co ta druga strona nie chce zmienić. No bo jak mówimy o wartościach, to raczej to jest coś, co mamy raczej głęboko przemyślane. To jest coś naszego, co w nas głęboko siedzi, stanowi nasz jakiś rdzeń taki, kręgosłup nawet, kompas, nie?
I jest nieocenne.
Jest tak.
A w takiej sytuacji, o której powiedziałeś, to wyczuwamy, że druga strona ocenia i w jakiś sposób chce obniżyć tą naszą wartość i jej cenę.
I trzeba się wznieść ponad to i to jest taka trzecia możliwa interwencja.
I to wzniesienie się ponad, to jest ten moment, w którym szukamy wartości, które są nadrzędne. Czyli jeżeli mówimy, no już idąc za tym przykładem, który podaliśmy, na przykład jedna osoba, dla jednej osoby wartością jest estetyka, dla drugiej realizacja celu, to możemy poszukać takich wartości, które są dla nas nadrzędne w stosunku do nich. Na przykład szacunek jest wartością, którą obie strony realizują i dla których to jest wartość ceniona, no to możemy poszukać zachowań, które będą w obrębie szacunku takimi, które też wspierają realizację celu czy estetykę.
A tutaj można też w ogóle tak już pójść trochę dalej i odkleić się w ogóle od myślenia o wartościach, tylko poszukać jakiegoś wspólnego celu. Nie? W tej sytuacji dla mnie ważna jest estetyka, dla ciebie realizacja jakiegoś tam celu. Co możemy wspólnie zrobić, żeby osiągnąć to, co nas zadowoli po obu stronach? Nie? Jaki ten cel będzie? Dla ciebie będzie ten projekt, a pytanie, z czego ja mogę zrezygnować, jeśli chodzi o jakość, żeby ten cel właśnie szybciej zrealizować.
Czyli nie? Takie ustalenia wspólnych zasad.
No dobra, to mamy trzy rzeczy. Teraz ja zrobię podsumowanie. Pierwsza rzecz, o której powiedziałaś, to było kontraktowanie, czyli umówienie się. To do tego, na co się zgadzamy, jeśli chodzi o wartości. Druga rzecz to była kwestia nierozmawiania o tym, że problemem są wartości. No i trzecia rzecz, poszukanie jakiegoś nadrzędnego celu, który będzie nas w sytuacji konfliktowej w jakiś sposób spajał, który pozwoli nam wyjść z tego impasu. Trzecie źródło konfliktu, o którym chcieliśmy wam powiedzieć, to są konflikty, które wynikają z relacji. Już jesteśmy w połowie naszej opowieści.
Relacje, czyli. I tutaj kilka, myślę, słów wyjaśnienia jest potrzebne, czyli czym jest konflikt, którego źródła są oparte w relacjach, bo możemy tak ogólnie powiedzieć, że to jest ta sytuacja, w której po prostu kogoś lubimy lub nie lubimy. I to jest pewnie taka najbardziej ogólna definicja tego, czym jest konflikt relacji, ale też wchodząc głębiej, możemy się przypatrzeć, z czego to wynika. Czasami problemem kwestii związanych z relacjami jest to, że po prostu dana sytuacja wywiera w nas, czy wyzwala w nas bardzo silne emocje i zaczynamy się złościć, jesteśmy przestraszeni, jesteśmy zmęczeni być może w danym momencie i te emocje powodują, że druga osoba dla nas staje się jakimś konfliktem, czyli staje się dla nas osobą, z którą wchodzimy w konflikt.
Te emocje są takimi okularami, które zakładamy wtedy i widzimy niekoniecznie kolorowo ten świat wokół nas i ludzi, którzy w tym świecie się pojawiają, więc stąd te emocje. Też są takie osoby w naszych zespołach, na pewno spotkaliście je, które są nadwrażliwe, nie? Ta emocjonalność u nich tak tryska jak wulkan trochę przy każdej sytuacji, są zbyt empatyczne, to co jest dobre, to co jest fajne, przeradza się w taką nadmiarowość, o tej nadmiarowości dużo mówimy też w podcaście Manager Plus, coś co jest dobre przestaje być dobre i przestaje nam służyć i może odpalać różne takie zachowania, które właśnie powodują taką silną aktywizację emocji, o których tutaj powiedziałaś, nie? Druga rzecz to komunikacja. To też przy relacjach to jest taka rzecz oczywista, ale jesteśmy ludźmi, jesteśmy zwierzęciami społecznymi i będąc w firmie, będąc w zespole, w projekcie, zakładam, że się komunikujemy i ta komunikacja może mieć różne kolory i najczęściej jest tak, że z tą komunikacją nie do końca nam wychodzi. Są różne sytuacje, które powodują, że te komunikaty nie docierają do nadawcy, że docierają w takim zniekształcony sposób, że te nasze uszy, o których kiedyś z Olą tutaj opowiadaliśmy, podcaście na temat właśnie uszu, koncepcji Fontuna. Też słyszymy nie tym uchem, co trzeba i tak dalej, więc to też jest takie źródło konfliktu dotyczącego relacji.
I też na to wszystko nakładają się pewne nasze przekonania, które mamy i one mogą być bardziej lub mniej uświadomione. Już o przekonaniach tutaj dzisiaj wspominaliśmy, ale one też mogą mieć wpływ na konflikt relacji i na to, że postrzegamy drugą stronę właśnie przez pryzmat własnych przekonań albo siebie postrzegamy w danej sytuacji przez pryzmat własnych przekonań.
No i te przekonania to jest taki bardzo silny, że tak powiem, trigger, który uruchamia konflikt, bo przekonania no wszyscy z nas mamy. Każdy z nas jako człowiek żyje w oparciu o przekonania i tego nie jesteśmy w stanie jakoś wyrugować z siebie, ale czasem w większości wypadków, jeżeli mówimy o konfliktach, nawet nie czasem, to te przekonania powodują, że no ten świat nam się wydaje taki bardzo mało kolorowy, mroczny niekiedy. To, że Tomek się popatrzy w okno, my odbieramy to jako brak zainteresowania na przykład naszą prezentacją albo jakąś nudą z jego strony, czy odbieramy, interpretujemy to, co mówiliśmy wcześniej przy informacjach też, odbieramy to bardzo negatywnie, zakładamy różne scenariusze w naszych głowach, ktoś nam coś powiedział, my później to przetrawiamy kilka dni, nagle wybuchamy właśnie w sytuacjach relacji z jakąś osobą, to wszystko się składa na ten świat relacji i źródeł możliwego konfliktu w tym świecie.
No to warto się zastanowić, jak w takich sytuacjach sobie radzić i jedną z opcji, która jest wyjściem z takiej sytuacji, to nauczenie się siebie i innych mówienia o potrzebach i tym, jakie mamy własne interesy, czyli intencje może nawet, czyli pokazanie drugiej stronie, o co tak naprawdę mi chodzi, czyli jaka moja potrzeba stoi za daną sytuacją.
Kolejna rzecz wydaje się oczywista, ale pracowanie nad komunikacją w ogóle w zespole. Zwłaszcza teraz, kiedy coraz więcej zespołów dostaje dużo autonomii, bo firmy chcą pracować w taki zwinny sposób, chcą być agile, zespoły same organizują swoją pracę. To jest jedno z takich podstawowych zadań, które stoją przed właśnie liderami, żeby umożliwić tym zespołom pracę nad komunikacją, żeby tę komunikację taką dobrą pokazywać, żeby ćwiczyć tę komunikację w zespole, żeby ludzie potrafili ze sobą rozmawiać. A przeszkód komunikacyjnych, o tym też dużo mówiliśmy wcześniej z Olą, jest całkiem sporo.
Zwróćcie uwagę, że ta nauka jest też procesem. Tak jak mówiliśmy przy konflikcie danych, że musimy się nauczyć udzielać pełnych informacji i jasno komunikować procesowo wszystkie rzeczy, które mamy. Tak samo tutaj ta nauka komunikacji jest procesem. To nie jest tak, że z dnia na dzień każdy z nas się tego nauczy. To nawet poszłabym w taką daleką drogę, czyli że to jest nasza nauka, którą musimy robić przez całe życie, bo to jest rozwijanie też nas samych.
No też z komunikacją powiązana jest umiejętność słuchania, która jest mega trudna i to też tego się nie da tak zrobić pstrykając palcem, że nagle będę słuchał ludzi. Tylko to też jest proces powiązany jakby z dobrą komunikacją. Trzecią chyba rzecz jeszcze, to jest trzecia, tak sobie liczyłem w głowie, którą moglibyśmy dodać jako fajną interwencję, to jest to, żeby pracować z ludźmi nad taką świadomością tego, czym konflikt jest w relacjach. Zmierzam do tego, żeby pokazywać ludziom, że to, że my rozmawiamy szczerze i otwarcie w zespole, nie jest czymś złym, żeby promować takie dobre postawy w kontekście konfliktu, żeby nie odpalały się w nas takie zachowania, bo my jako ludzie, może nie dla wszystkich z was jest oczywiste, ale my nie lubimy konfliktu. Dla nas jakby takie spinanie się, dla jednych mniej lub bardziej, takie wymiana argumentów, czy podnoszenie w cudzysłowie takiego ciśnienia w zespole, żeby wymieniać się tymi argumentami, nie jest czymś naturalnym. My tego za bardzo nie lubimy i jakby promowanie takich postaw przez liderów, na przykład pokazywanie, słuchaj, widzę, że to, co teraz robicie, przypomina taki konflikt albo wymieniacie się argumentami, to jest coś dobrego, róbcie tak dalej. Bo o to tak naprawdę nam chodzi, żeby te relacje były zdrowe takie i jakby ta wymiana argumentów, ta szczera i otwarta dyskusja o konflikcie, o tych różnych problemach, które mamy, jest czymś, co służy naszemu zespołowi. Nie mówię o konflikcie takim destrukcyjnym tutaj absolutnie, nie, ale czymś takim, co służy zespołowi.
Czyli mówienie o interesach i potrzebach, uczenie się komunikacji i budowanie takiej otwartej postawy do rozmów i odważnego komunikowania swoich potrzeb. I ja bym dorzuciła jeszcze taką rzecz, o którą można się pokusić, bo będą sytuacje, w których ten konflikt relacji będzie naprawdę duży. Możemy poszukać mediatora. I trochę tak jak z ekspertem, możemy go poszukać w organizacji, w innym zespole. To może być jakiś inny lider z innego zespołu, inna osoba wyżej na stanowisku, ale może po prostu z innego obszaru, lub osoba, która jest z zewnątrz organizacji w sytuacji, kiedy nie możemy znaleźć, albo ten lider czy mediator z wewnątrz nie jest wystarczający.
Czwarte źródło, przedostatnie, to jest źródło, które dotyczy takich konfliktów, które wynikają ze struktury.
Brzmi poważnie, a tak naprawdę jak się przyjrzymy, czym tam struktura jest, to zobaczycie, że to jest kilka takich ważnych obszarów, które jest związane z kwestiami dotyczącymi tego, w jaki sposób w ogóle zbudowane są nasze organizacje i zespoły.
A czasami ta budowa bardzo różnie wygląda i to jest takie mocno dołujące, że struktura nam utrudnia jakby życie też w zespołach i w prowadzeniu projektów. No kiedyś, pamiętam, miałem taką sytuację, że pracowałem w bardzo dużej organizacji. Tam było ponad 1000 osób i jak robiłem takie wywiady z liderami, z liderkami, to często bardzo pojawiało się takie narzekanie, że no słuchaj Mariusz, ja w zasadzie muszę raportować do 3 różnych szefów. I tak rozmawiałem z 2 osobami, każdy z tych szefów wymagał trochę innego raportowania, ale w gruncie rzeczy to, co tam było treścią tych raportów, się powtarzało. No mnóstwo różnych takich nieporozumień wynikało właśnie z takiej sytuacji. Albo na przykład pamiętam też taką sytuację w firmie, w której robiłem diagnostykę dotyczącą tego, na ile firma jest winna, bo też takie projekty przez jakiś czas realizowałem. No i byłem w pewnym zespole, w zespole agile'owym, który był zespołem interdyscyplinarnym i samoorganizującym się. Jeden z chłopaków, który zajmował się właśnie testami, narzekał bardzo na relacje ze swoim product ownerem, z właścicielem produktu. Oni pracowali w Scrumie, w takiej metodzie zwinnej, w której właśnie zespoły pracują na zasadzie takiej interdyscyplinarnej, czyli różne niezbędne kompetencje są w tym zespole do tego, żeby dostarczać produkt, ale tutaj nie będę wchodził w szczegóły tej metody. Kontekst jest jedynie ważny i ten chłopak narzekał, że jak żeśmy rozmawiali, na czym polega konflikt, że konflikt wynika trochę z tego, że product owner daje mu na zasadzie struktury inne cele niż cele, które daje mu szef. No i zacząłem to trochę rozgrzebywać i okazało się, że jakby 2 struktury nakładały się na 1 strukturę, czyli chłopak, który pracował, tak mi powiedzieli, w stałym, dedykowanym zespole skramowym, nie był tak do końca odklejony od struktury organizacyjnej, tej tradycyjnej. W związku z tym raportował do swojego szefa, który był szefem całego zespołu testerów w całej firmie i dostawał od niego inne jakby cele i inicjatywy, a jednocześnie drugą nogą był w drugiej strukturze, strukturze bardzo agile'owej, w której to product owner, właściciel produktu, definiował dla niego, znaczy nawet nie dla niego, tylko ustalał jakiś zakres prac dla zespołu tego skramowego i te cele product ownera były zupełnie inne niż jego szefa.
To jest bardzo dobry też przykład. Zobaczcie na to, że w pierwszym odruchu ta osoba powiedziała, że ma złe relacje z product ownerem. Jak zacząłeś dochodzić do tego, co jest tak naprawdę źródłem konfliktu, to zauważyłeś, że źródłem konfliktu nie są relacje, a źródłem konfliktu jest struktura. To jest bardzo fajny przykład na to, że właśnie docieranie do źródeł też pokazuje nam możliwości rozwojowe, bo mediacje czy rozmowa pomiędzy nimi nic nie da, jeżeli to jest kwestia związana ze strukturą.
Kolejna rzecz, na którą trzeba tutaj zwrócić uwagę, która wiąże się ze źródłem w postaci struktury, to jest organizacja przestrzeni. No mogą być takie sytuacje, teraz po pandemii jest trochę inaczej z tą przestrzenią, bo żyjemy w przestrzeni wirtualnej, ale wcześniej pamiętam, że bardzo ważne było, przynajmniej jak nie wiem, pracowałem z zespołami agile'owymi w organizacjach, to żeby te zespoły były jakby zorientowane w jednej lokalizacji. Ta przestrzeń ułatwiała komunikację, ułatwiała współpracę w zespole, ułatwiała przepływ informacji, te wszystkie rzeczy, o których mówiliśmy, dotyczących danych, interpretacji danych, to wszystko było łatwiejsze i przyjemniejsze, jeżeli ten zespół siedział razem właśnie w jednym miejscu, był kolokowany, tak mówiąc kolokwialnie. I teraz znowu przestrzeń, ta wirtualna, też może być źródłem konfliktów, nie? Bo jesteśmy mimo wszystko blisko, bo jesteśmy na jednym łączu, ale z drugiej strony jesteśmy jednak daleko, jesteśmy oddaleni, bo nie mamy tej fizyczności, tej przestrzeni fizycznej wokół nas. Ograniczona jest bardzo komunikacja taka też niewerbalna, te wszystkie gesty, mowa ciała, którą bardzo łatwo byliśmy w stanie odczytywać, tak siedząc twarzą w twarz z człowiekiem w jednym pokoju, czy na jednym open space'ie, to teraz to wszystko gdzieś tam zniknęło, nie? I dużo jest takich rzeczy, które mogą uruchamiać przekonania, jakieś domysły, jakieś różne filtry, które mamy w głowach, które bardzo mogą utrudniać komunikację, prowadzić do różnego rodzaju konfliktów.
W tym obszarze struktury też ważnym aspektem jest aspekt zasobów. I tutaj na przykład możecie zauważyć kwestię zasobów związanych z czasem. Czyli to, że jedna osoba ma więcej czasu na wykonanie jakiegoś zadania, druga mniej. W związku z tym zacznie się konflikt i takie popychanie jednej osoby przez drugą, żeby zrobiła coś szybciej, żeby oddała zadanie wcześniej, bo ja mam źle albo inaczej, po prostu ustawione kwestie czasowe, priorytetów i tak dalej. Więc tutaj też to jest kwestia takich zasobów, które mamy.
Pamiętam, że też taką jedną trywialną sytuację w sumie dotyczyła trywialnej rzeczy, można powiedzieć, wychodzenia na papierosa. W jednej firmie był duży konflikt. Osoby z zespołu bardzo mocno protestowały przeciwko wychodzeniu kilku osób na papierosa, bo te osoby miały jakby dodatkową przerwę. Część osób zaczęła w pewnym momencie wychodzić z nimi na tego papierosa. Lider tak dziwnie na to patrzył, no bo były osoby, które paliły, które nie paliły. No i czas ten projektowy jakby schodził. To tak dziwnie może brzmi, ale takie proste, trywialne rzeczy dla ludzi są bardzo istotne, jak na przykład też dostęp do możliwości regulowania klimatyzacji. Nie? Taka bardzo trywialna rzecz. Pamiętam, kiedyś się o tym przekonałem, jak prowadziłem taką sesję dla liderów zmiany w pewnej organizacji, która przygotowywała się do transformacji. I zaczepił mnie chłopak, programista w kuchni, jak sobie robiłem kawę. Mówił mi, no widzę, że wy tam tak ostro pracujecie, jakieś knujecie dziwne zmiany pewnie w naszej organizacji. I mówi do mnie, to weź zgłoś tam taki problem, że u nas cała strefa jakby, w której nasz zespół pracuje, jest strefą zimną. I zacząłem go pytać, o co chodzi. No mówi, no tam jest tak klimatyzacja ustawiona w ogóle w tych strefach naszej firmy tak najchłodniej. I my mamy najgorzej w związku z tym i to był dla nich bardzo duży problem. Więc myślę, że wielu liderów czasami się im nie śni to, z jak trywialnymi rzeczami ludzie mają problem w firmie i co jest dla nich ważne, co jest ich taką potrzebą, o której Olu, mówiłaś wcześniej, nie? Te potrzeby też przyczyniają się do generowania tych konfliktów.
No i w związku z tym, w jaki sposób wychodzić z tych konfliktów, które u źródła mają strukturę, to pierwsza i bardzo ważna rzecz to jest porządkowanie ról i odpowiedzialności. Czyli musimy ustalić, jakie kto ma role, jakie odpowiedzialności i tutaj nie mówię o tym, co mamy zapisane w umowach i gdzie jakie kwestie związane z wykonywaniem zadań są wpisane, ale bardziej umówić się na to, za co ja jestem odpowiedzialna, dokąd sięgają moje odpowiedzialności. I zobaczcie też, że to jest po pierwsze umówienie się z innymi, ale też umówienie się z samym sobą.
Pomyślcie też o tym, bo to jest super temat, o którym, Olu, mówisz. Właśnie w jaki sposób chcecie to robić? Bo często jak mówimy o rolach i odpowiedzialnościach, to tak ludzie sięgają do opisu profilu stanowiskowego, do umowy, którą mają w firmie. Bardzo wam serdecznie polecam, żebyście się poinspirowali trochę rozwiązaniami, które proponuję w tym obszarze holakracja. To jest taka metoda, która jest pewnym sposobem na wdrażanie takich progresywnych, samozarządzających się organizacji. Chciałoby się powiedzieć turkusowych, chociaż ostatnio coraz mniej lubię używać to słowo, bo już jest coraz bardziej nadużywane, ale to jest taki framework, można powiedzieć, do tego, żeby właśnie taką otwartą organizację budować. I jest taka firma Holacracy One, Brian Robertson, który stoi za jakby rozwojem holakracji, prowadził taki fajny patent na to, jak rolami zarządzać. Ten patent polega na tym, że angażujemy bardzo mocno pracowników w to, żeby jakby budować cały czas ewolucyjnie rolę w organizacji i odpowiedzialności z nią związane. Polega to na tym, że każda rola jest definiowana jakby cały czas. To nie jest tak, że każdy pracownik ma jasno określony zakres obowiązków tu i teraz, tylko ten zakres obowiązków w zależności od potrzeb w danej chwili może być zmieniane, czyli każdy pracownik ma możliwość zgłoszenia pomysłu do rozszerzenia bądź zmniejszenia zakresu odpowiedzialności danej roli. Ale to jest bardzo ważne, dlatego tak z wypiekami na twarzy o tym trochę mówię teraz, bo zauważcie, jak z tymi naszymi rolami i obowiązkami w firmach jest. To bardzo przypomina taki obrazek, który swego czasu krążył po internetach, taki obrazek, który pokazywał, jak są budowane chodniki na osiedlach. Nie? Firma deweloperska buduje chodnik w określonych tam jakby granicach, dostosowując się do terenu zielonego, który gdzieś tam jest zagospodarowany, a ludzie zaczynają później korzystać z tego chodnika i co się okazuje? Chodzą na skuśkę, gdzieś na skróty. Fajnie te zdjęcia pokazywały, jak wygląda struktura chodnika, jak wygląda naturalna potrzeba ludzi, którzy chodzą. Ostatnio byłem w galerii pod Krakowem i właśnie obserwowałem to zjawisko i się zastanawiałem, czemu jeszcze nikt tam chodnika nie zrobił, bo jest naturalna ścieżka wydeprana przez ludzi, obok jest droga, obok jest chodnik, a ludzie i tak chodzą po swojemu. Nie? To jest właśnie to, jak my funkcjonujemy w organizacjach. Przychodzimy do firmy, podpisujemy umowę na dane stanowisko, które określa nasz zakres obowiązków, a koniec końców, jak już przyjdzie co do czego, jak zaczniemy tam w tej firmie funkcjonować czy w zespole, to się okazuje, że każdy doskonale wie, kto nad czym pracuje i co więcej, ten zakres naszych obowiązków bardzo często się rozszerza, nie? Bo Tomek, ciągle używam tego Tomka, ale tutaj ta rola może...
Józek,
Antek, ta rola może być bardzo tutaj różna. On w trakcie swojej pracy wypracował czy wyspecjalizował się w określonych zadaniach i te zadania naturalnie się do niego przykleiły, mimo że wcześniej wcale ich nie robił. No, takie jest życie, taka jest też rzeczywistość, nie? I gdybyśmy mieli takie narzędzie w naszych organizacjach, żeby nad tymi rolami tak bardzo ewolucyjnie pracować, a jest taka propozycja i niektóre firmy korzystają właśnie z tego pomysłu, no to to jest taka duża rzecz, nie? Żeby na te role i odpowiedzialności cały czas zwracać uwagę.
Mówisz o takim trochę tym empirycznym podejściu do tego, do ustalania ról i odpowiedzialności i z takim ciągłym doskonaleniem tak samo możemy pójść w stronę kreowania i budowania przestrzeni, w której jesteśmy, czyli próby ustawiania różnie stołów, aranżowania przestrzeni, która będzie sprzyjała właśnie zażegnywaniu konfliktów i to też będzie wychodzenie z tej struktury, z tych konfliktów w opartych o strukturę.
Ostatnio zrobiliśmy taką rzecz, startowaliśmy ze studiami na Uniwersytecie SWPS i przyszliśmy do sali w Warszawie i sala była ustawiona tak uniwersytecko, to znaczy była katedra dla państwa Hrabko, stoliki jeden za drugim, tak jak w szkole. I sobie pomyślałem, rany bomba, jak my tu będziemy w ogóle te zajęcia prowadzić, nie? Po prostu tutaj będziemy stali i tak jak, nie wiem, oświeceni jacyś guru, sensejowie, będziemy przekazywać prawdę. I zrobiliśmy bardzo szybko takie rozwiązanie, o którym mówisz, czyli wyrzuciliśmy stoły i zrobiliśmy po prostu krąg z krzeseł, w którym wszyscy siedzieliśmy. I poczułem ja sam tak namacalnie, jak bardzo się dystans skrócił między mną a studentami, którzy pojawili się właśnie na naszych zajęciach.
Tutaj jeszcze to, o czym mówisz, też jest takim dobrym pokazaniem, że możemy zapobiegać pewnym konfliktom związanym na przykład ze strukturą. Czyli zanim się jeszcze jakiś konflikt pojawi, to możemy wpływać na takie sytuacje. Piątym źródłem i ostatnim w naszej debacie o źródłach konfliktów to jest konflikt interesów. Konflikty interesów są często takimi nieodkrytymi potrzebami i to potrzebami na poziomie takim zupełnie konkretnym, bardzo fizycznym, ale też na poziomie psychologicznym. To są potrzeby, które nie mamy zaspokojone i w związku z tym dochodzi do konfliktów interesów.
No trochę ten przykład z klimatyzacją, na przykład, który podałem, dotyczy tego, o czym
mówisz.
Może tego dotyczyć, czyli takie bardzo trywialne rzeczy, które poruszyliśmy przy strukturze, które tam też się pojawiają. To też fajnie pokazuje, że te źródła konfliktu mogą trochę na siebie nachodzić, nie? To jest też tak, że nie zawsze jest tak, że każdy ten kawałek torcika naszego jest oddzielony, czy da się go odseparować.
Dlatego też tak ubiegając może podsumowania w ogóle, ale zobaczcie, że to jest też taki przykład na to, że te konflikty, ponieważ mogą iść w parze albo w trójkach na przykład, dlatego mówimy o kole konfliktów, bo wtedy łatwiej sobie wyobrazić, że one mogą na siebie zachodzić, ale często ten jeden jest tym, który jest taki najmocniejszy.
Bo ta klimatyzacja, o której powiedzieliśmy, to jest przykład takiej potrzeby fizycznej, nie? Ale mogą być też takie potrzeby psychologiczne, których nie widać, nie? I to jest taka rzecz, która sprawia dodatkową trudność. Dla mnie często nawiązuje do tego przykładu, takim mocnym doświadczeniem była praca z pewnym liderem nad wdrażaniem samoorganizacji w zespole. To był jego taki cel. Chciał wprowadzić więcej autonomii w zespole, chciał bardziej, żeby ludzie się angażowali w proces decyzyjny. No i okazywało się, że ludzie bardzo by chcieli, jakby kupili ten pomysł i chcieli to robić. Natomiast jak dochodziło do takich codziennych relacji, to nagle się okazało, że tam coś zgrzyta. I to było bardzo dziwne, bo ten lider był z jednej strony, przynajmniej tak w organizacji się pozycjonował, że to jest ktoś, kto jest orędownikiem filozofii zwinnej, ktoś, kto promuje różne takie nowatorskie idee, jeśli chodzi o przywództwo. Tutaj się okazywało, że na poziomie takich codziennych zadań, typowo projektowych, okazywało się, że coś tam jednak nie gra. No i to, co nie grało, to się działo bardzo głęboko w jego głowie. Tak jak rozmawialiśmy wiele razy na temat różnych sytuacji, które się tam pojawiały, łącznie z takimi bardzo prozaicznymi, jak na przykład to, że codziennie jak zespół miał te tak zwane spotkania na stojąco, stand-upy i ludzie sobie rysowali wykres spalania pracy, ile tam jeszcze im zostało do końca danej iteracji, no to on podchodził nawet już jak nie chciał się za bardzo wtrącać, no to rysował czaszkę na przykład, jak coś szło nie tak, nie? Więc nawet takie mini gesty powodowały, że ludzie, niby to miało być śmieszne, ale widziałem, że ludzie się bardzo irytowali. I jak rozmawialiśmy o tych różnych sytuacjach właśnie z tym liderem, to okazało się, że z jednej strony on jest bardzo świadomy, wie, że nie powinien wielu rzeczy robić, ale z drugiej strony powiedział mi, jak żeśmy trochę zaczęli tak się przyglądać temu wszystkiemu, no że ma wrażenie, jakby na poziomie takim trochę podświadomym zaciągał ręczny hamulec, że to jest trochę tak, że gdzieś tam w głowie miał obraz takiego lidera, czy wyobrażenie, takie imago lidera, który jest silny, który zawsze ma ostatnie zdanie do powiedzenia, który zawsze jest nad tym zespołem i ma autorytet w zespole i gdzieś sobie wyobrażał, że ten autorytet wynika trochę z tego, że on ma to ostatnie zdanie do powiedzenia, że się wtrąca, że udziela instrukcji temu zespołowi. Później się okazało, że miał też ojca, który prowadził swoją firmę w taki bardzo apodyktyczny sposób i te wszystkie wyobrażenia, które siedziały w jego głowie, to jego imago, nawet podświadomie wpływało na to, że on się zachowywał tak, a nie inaczej. Te jego potrzeby psychologiczne, do tego zmierzam.
Dlatego jak rozwiązujemy konflikty, które są oparte o interesy, o konflikt interesów, to musimy odkrywać potrzeby, które stoją za danym stanowiskiem i docierać do takich bardzo głębokich potrzeb, właśnie aż tak nawet głębokich, ukrytych, które nie są na pierwszy rzut oka widoczne. A drugi obszar, o którym tutaj warto powiedzieć przy rozwiązywaniu konfliktu interesów, to jest negocjowanie. I tutaj myślę, że ciekawe jest w ogóle podkreślenie i zobaczenie, że zobaczcie, wydaje się, że konflikt, każdy konflikt jest czymś, co możemy negocjować. Ale zobaczcie, że my o tych negocjacjach mówimy dopiero po raz pierwszy, a jesteśmy przy piątym źródle konfliktu. Czyli tak naprawdę nie każde źródło konfliktu jest negocjowalne, bo nie wyobrażam sobie sytuacji, w której będziemy negocjować konflikt, który jest oparty o wartości, bo wartości są nienegocjowalne i my ich sobie nie wynegocjujemy. Natomiast konflikt interesów jest konfliktem, który możemy rozwiązać poprzez negocjacje, czyli możemy umówić się, z czego każda ze stron może zrezygnować, z jakich potrzeb ewentualnie może zrezygnować, a co jest takim stanowiskiem, które jest w 100% musi być osiągnięte.
Omówiliśmy 5 źródeł konfliktów według Christophera Moora. Może je przypomnimy szybko. To są konflikty, które wynikają właśnie z danych, konflikty, które wynikają z wartości, które wynikają z interesów, ze struktury i z relacji. To mamy 5 takich solidnych punktów i do czego to możecie wykorzystywać? No, na pewno we wszystkich sytuacjach takich konfliktowych z pozycji liderskich możecie prowokować, w cudzysłowie, różnego rodzaju dyskusje, które będą jakby zmierzały w kierunku takich możliwych interwencji, o których tutaj trochę mówiliśmy, przy każdym z tych konfliktów, pamiętając, że to nie jest tak zawsze kolorowo, że idealnie da się oddzielić jeden kawałek tortu od drugiego i te źródła konfliktu mogą na siebie nachodzić, dlatego dobrze jest tak mniej więcej poczuć, co się za którym źródłem kryje i w jaki sposób można interwencję tutaj definiować.
Co też warto zrobić, to w momencie, kiedy odkryjemy, że tych źródeł konfliktu jest więcej, to zacząć od tego, który jest albo najłatwiejszy, czyli po prostu go najłatwiej możemy wyeliminować, albo możemy pójść w analizę tego, który z tych źródeł konfliktu jest taki, który nam najbardziej pomoże, czyli który jest najważniejszy, czyli taki, który sprawi, że ten konflikt znacząco się zmniejszy.
Pamiętajcie też o tym, że te źródła konfliktu dotyczą różnych materii. Tam są takie tematy, które są stosunkowo łatwe, które stosunkowo łatwo jest rozbroić, ale są takie sytuacje, które dotyczą grubszych rzeczy, jak na przykład wartości. To, o czym wcześniej mówiłem, myślę, że też idąc za Christopherem Moorem, żeby nie pokazywać problemu w kontekście wartości, bo czasami te wartości mogą być bardzo głębokie, bardzo ważne dla kogoś. Wartości religijne na przykład, wartości wynikające z jakichś przekonań, ideologii, żebyście mieli tutaj takie wyczulenie też na to. To nie jest takie narzędzie, które na zasadzie takiego prostego przekręcenia się w jedną lub drugą stronę pozwoli wam ten konflikt szybko rozwiązać, tylko trzeba mieć taką, myślę, że wrażliwość to jest dobrym słowem, na relacji, na tą drugą osobę, z czego ten konflikt wynika, żeby po prostu nie przyładować za bardzo, nie? Żeby tego konfliktu jeszcze bardziej nie zaognić.
To, co powiedziałeś, jest bardzo ważne, bo zobaczcie, zależy nam na tym, żeby rozwiązywać konflikty nie szybko, a dobrze. W związku z tym to wyczulenie i ta uważność jest niezwykle istotna i trzeba dlatego właśnie docierać do źródeł, a nie po prostu rzucać jakimiś rozwiązaniami, bo to czasem jeszcze może bardziej zaszkodzić.
Powiedzieliśmy o tym, że koło Moora możecie wykorzystać przy interwencjach w zespole, jeżeli w zespole, czy w jakichś takich pojedynczych sytuacjach, niekoniecznie związanych z pracą zespołową, ale na przykład z jednym czy kilkoma pracownikami. Ale drugie też takie ważne zastosowanie to jest podnoszenie świadomości u ludzi. I to jest świetne narzędzie do tego, żeby w ogóle zorganizować sobie taką pogadankę w zespole na temat źródeł konfliktu. To już bardzo dużo daje. Ilekroć rozmawiamy w ogóle o źródłach konfliktu, to tak jak mówiłem na początku, ten temat wywołuje duży rezonans i ludzie chętnie o tym rozmawiają, bo jest to rzecz taka, która ich też dotyczy, jest dla nich ważna i też ta świadomość bardzo zmienia optykę, jeśli chodzi o mówienie czy myślenie, czucie konfliktu.
Bo my konfliktów rozumianych po prostu jako różnice zdań nie unikniemy, więc to się będzie pojawiać, a więc samo nawet rozumienie tego, że są różne źródła konfliktu, daje nam też już taką wstępną możliwość później reagowania w sytuacjach konfliktowych.
Tak, i cieszę się, że powiedziałaś o tym, że rozumienie konfliktu jako różnice zdań, bo to też jest takie moje bardzo rozumienie, że my często rozumiemy konflikt bardzo tak jako taką destruktywną naparzankę słowną, która już prowadzi do destrukcji zespołu, a tak naprawdę chodzi nam o to, żeby te konflikty takie konstruktywne, które w gruncie rzeczy sprowadzają się do takiej szczerej, otwartej rozmowy na tematy, które są ważne dla ludzi w zespole, z którymi pracujemy, żeby one miały miejsce, bo one bardzo mocno rozwijają zespół. Koło Moora pomaga, żeby ten konflikt taki konstruktywny nie przerodził się właśnie w konflikt, który rozłoży zespół już na łopatki, nie?
To jest też ciekawe, bo zazwyczaj mówimy o tym, że modele upraszczają trochę rzeczywistość i nie odzwierciedlają jej tak bardzo w 100%. Natomiast patrząc sobie na te źródła konfliktu, myślę, że naprawdę każdy konflikt ma źródło w którymś z tych 5 elementów. Nie znaleźliśmy jeszcze takiego konfliktu, który nie dotyka któregoś z tych źródeł, więc nie chcę powiedzieć, że w 100% wszystkie źródła są tutaj zaspokojone, natomiast faktycznie jest to bardzo praktyczne narzędzie, które odzwierciedla to, w jaki sposób się konfliktujemy.
Aczkolwiek gdybyście znaleźli takie źródło, którego nie ma w kole Moora, to napiszcie podcast@mariuszchrapko.com. Bardzo wam dziękujemy za dzisiaj.
Dzięki wielkie i do usłyszenia.
Dziękuję, że zostałeś do końca. Dziękuję Ci za uważność, za wysłuchanie tego, o czym rozmawialiśmy dzisiaj. Mam nadzieję, że temat źródeł konfliktu jest takim tematem, który otworzy Ci oczy na wiele obszarów związanych z Twoimi relacjami, takimi codziennymi relacjami w pracy, w zespole projektowym, ale też prywatnie w domu, wśród znajomych. To jest bardzo mocna rzecz. Ta ostatnia część, ostatnio najczęściej jest takim momentem, kiedy przesyłam ogrom wdzięczności dla wszystkich patronek i patronów podcastu Manager Plus. Dziękuję Wam z całego serducha za to, że cały czas wspieracie rozwój tego podcastu. Dzięki Wam, dzięki Waszemu wsparciu mogę robić to, co robię i mogę docierać do szerokiego grona liderek i liderów w naszym kraju. No i w ten sposób przyczyniać się jakoś do zmiany mentalności, do dojrzewania waszego myślenia, waszych ścieżek rozwoju, do poszerzania ich, do poszerzania waszego ja także, które jest bardzo istotne też w pracy nad relacjami. O tym też trochę dzisiaj mówiliśmy. Dziękuję wszystkim osobom, które ostatnio dołączyły. Do tych osób chciałbym tutaj z imienia wymienić Szymon, Renata, Mikołaj i Marcin. Ogromną wdzięczność Wam przesyłam, ale też dziękuję wszystkim osobom, które utrzymały swoją subskrypcję, zdecydowały się ją przedłużyć na kolejny miesiąc czy kolejne miesiące. Bardzo, bardzo Wam dziękuję. No i tradycyjnie też przesyłam dużo wdzięczności mecenasowi podcastu firmie iSolution. Jeszcze jest taka jedna rzecz, o którą ostatnio Was dość często proszę, mianowicie ogłosiłem jakiś czas temu akcję dokarmiania algorytmów. I jest odzew. Dziękuję Wam za to, że pojawiają się w aplikacjach Waszych ulubionych do słuchania podcastu też Wasze miłe słowa na temat tego, co robię, na temat Managera Plus. No i ostatnio w aplikacji do słuchania podcastów aplowskiej tak zwanej pojawił się wpis Zbyszka ST. Słucham podcastu od lat. Przez ten czas zmieniała, poprawiała się jakość dźwięku, forma. Jedyne, co się nie zmienia, to zaangażowanie, przygotowanie do rozmowy, tematu. Wciąż niezmiennie na kosmicznie wysokim poziomie. Trochę się czerwienię teraz. Jestem pełen podziwu, jak i skąd Mariusz znajduje tyle energii i sił. Bardzo dziękuję za tę recenzję. Dziękuję też za wszystkie lajki w Spotify podcastu Manager Plus. Jest ich w tym momencie 133. W przypadku, jak sobie pomyślimy o wszystkich słuchaczach, średnio odcinka słucha około 10 tysięcy odbiorców. Wciąż można zrobić więcej. Bardzo Was do tego zachęcam, bo dzięki Waszym głosom, opiniom, to tak dużo wcale nie kosztuje, ale dzięki temu jakby zasięg podcastu, te algorytmy, które gdzieś tam są zaszyte w tych wszystkich aplikacjach, powodują, że dołączają do nas nowe osoby, do naszej społeczności zwinnych liderów i liderek. No i dzięki temu mogę docierać z tym przekazem, z tą misją tworzenia liderów na zwinne czasy do coraz szerszego grona odbiorców. Zachęcam też do dołączania do Patronite. No i tyle chyba na dzisiaj. Bardzo Wam dziękuję za uważność i trzymajcie się. Do usłyszenia niebawem.